Mówimy o duchowości. To słowo jest bardzo modne w ostatnim czasie i niektórzy sądzą, że to jest nowe pojęcie duchowość. Otóż chcę wyprowadzić z błędu i podkreślam, że słowo duchowość jest jednym z najstarszych pojęć teologicznych, które funkcjonują w chrześcijańskiej literaturze. Po raz pierwszy słowo duchowość w łacińskim brzmieniu spiritualitas pojawiło się około 420 roku w pismach Pelagiusza, w takim zdaniu, w którym autor tego listu pisze do dorosłego neofity, świeżo ochrzczonego człowieka Tesifonta taką zachętę: Age ut in spiritualitate proficias, postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. To według znawców problemu po raz pierwszy pojawienie się tego terminu spiritualitas w łacińskim brzmieniu. A ponieważ to słowo pojawiło się w czasie, gdy bardzo silne były nurty manichejskie przeciwstawiające dobro i zło, więc pojęcie spiritualitas od początku było uwikłane w taką kontrapozycję. Przeciwstawiano mu pojęcie carnalitas, cielesność, albo nawet animalitas, zwierzęcość. Ilekroć więc mówiono o duchowości, to przeciwstawiano mu cielesność lub nawet zwierzęcość. I ta opozycja, to napięcie, ono funkcjonuje w terminologii teologicznej praktycznie do naszych czasów. Często też tak myślimy, że duchowość to jest coś, co jest przeciwne cielesności. Za chwilę wyjaśnimy, że nie do końca tak to jest. Jako ciekawostkę podam, że słowo duchowość w tym właściwym znaczeniu, jako postawa wobec Boga, jako wznioślenie umysłu i serca w poszukiwaniu Boga, funkcjonowało aż do czasów scholastyki, mniej więcej do XII-XIII wieku. W czasach scholastyki, kiedy rozwijała się filozofia i teologia, głównie za sprawą takich wielkich uczonych jak święty Tomasz, święty Braventura, Aleksander z Hales i wielu innych, w tamtym czasie sprawy duchowe określano pojęciem mens, mentis, umysł. Natomiast słowo spiritualitas oznaczało niematerialną naturę człowieka. A więc to, co jest niematerialne w człowieku, było określane jako spiritualitas. Miało to sens filozoficzny. Później, w późniejszych wiekach, w pojęciu spiritualitas nadano sens taki jurydyczny, prawny, a więc na przykład przez to, co duchowe, rozumiano między innymi wszelkiego rodzaju dobra, beneficja związane z pełnieniem urzędów kościelnych. A więc na przykład, jeśli ktoś zostawał biskupem, czy zostawał kanonikiem, otrzymywał beneficja i to nazywano jako bona spiritualia. Również zyskiwanie odpustów było nierzadko określane jako bona spiritualia, dobra duchowe. Czyli ten sens zupełnie został zagubiony. Nic więc dziwnego, że pojęcie to praktycznie zanikło na kilka wieków. Dopiero weszło na nowo do użytku teologicznego na przełomie XIX i XX wieku. Czyli funkcjonuje ono w literaturze od mniej więcej 100 lat i w naszych czasach cieszy się niezwykłą popularnością. Skąd się bierze ta moda na duchowość? Zauważa ten fakt Jan Paweł II, który w liście Novo Millennium in Unte pisze, że znakiem naszych czasów jest powszechna potrzeba duchowości. Powszechna potrzeba duchowości, którą próbują zaspokajać nie tylko środowiska chrześcijańskie, ale także, a może czasami nawet z większą skutecznością, środowiska niechrześcijańskie, różne nowe ruchy, różne nowe grupy, czy jednym słowem sekty. Jest to zjawisko dość powszechne, jest pewna moda, jest pewne zapotrzebowanie. Z czego ono się bierze? Może z jednej strony z pewnego zmęczenia tym racjonalizmem, konsumizmem i poszukiwanie czegoś innego. Trudno powiedzieć, to trudny temat. Niemniej jednak obserwujemy zjawisko, które nas niepokoi, że również sfera duchowa, to co my nazywamy duchowością, staje się przedmiotem konsumpcji. Traktowany jest często jako towar konsumpcyjny. Na przykład filmy, w których ten element duchowościowy jest bardzo mocny, cieszą się dużym powodzeniem. Literatura, więc jakieś własne wymurzenia, własne przemyślenia, odczucia i tak dalej. W malarstwie, w muzyce, w sztuce. Tam wszędzie pojawia się ten element duchowościowy i on jest bardzo nośny. Powiem więcej. Na duchowości w naszych czasach robi się niezłe pieniądze. Więc proszę Państwa, przepraszam za pewną uszczypliwość, ale powiedziałbym tak, dajcie sobie spokój z katechezą. Zacznijcie prowadzić jakieś kursy, szkolenia duchowościowe, mniejsza o to, co będziecie robić. Ale będą lepsze z tego pieniądze. Mówię to z pewną uszczypliwością, ale takie mamy fakty. Tworzy się różne kursy, nazywane są czasami bardzo egzotycznie, i ludzie tam idą, bo potrzebują, właśnie jest ta potrzeba duchowości. Zapisują się na różne techniki medytacji, koncentracji, relaksacji i tak dalej. Wszystko pod płaszczykiem duchowości. To się dobrze sprzedaje, to jest towar naprawdę chodliwy. Co więcej, w Ameryce, w krajach zachodu tworzone są centra duchowości. Nawet niektóre ośrodki nazywane są uniwersytetami, instytutami, więc naukowe nazwy, które budzą respekt, które w jakimś sensie uwiarygadniają, nadają naukowy, rzekomo charakter tym praktykom. Te centra duchowości tak naprawdę są ośrodkami psychoterapeutycznymi. Proszę Państwa, rzecz jest dość prosta. Jeżeli ktoś idzie do psychoterapeuty, to znaczy, że ma coś z głową, nie? Coś z nim nie halo. Ale jeżeli idzie do duchowości, do centrum duchowości, no to znaczy, że on się rozwija i tak dalej. Więc to jest tylko inny szyld. A tak naprawdę w tych ośrodkach, w tych centrach duchowości uprawia się czasami bardzo prymitywną psychoterapię. Znam sprawę z relacji jednego z moich znajomych księży pracujących w Ameryce, i zresztą to w literaturze można znaleźć bez trudu, gdzie na przykład w takim centrum duchowości, które jak powiedziałem na ogół jest centrum psychoterapeutycznym, pytają go tak: jesteś katolikiem? Tak. Okej. Modlisz się? No oczywiście. Módl się. Jak się modlisz? No różaniec. A to ci pomaga się skupić, pomaga ci się zrelaksować? Tak. Rób to. Czyli modlitwa, wszelkie praktyki duchowe traktowane są nie jako przejaw mojej wiary, jako element zjednoczenia z Bogiem, tylko jako element terapeutyczny. Dlatego, że najważniejsze jest zapewnienie człowiekowi jego dobrego samopoczucia. Niestety tak się to dzieje. Co więcej, w zakresie duchowości prowadzone są także badania, nie tylko po linii teologicznej. Na szczęście mamy ośrodki akademickie zajmujące się teologią duchowości. Jednym z największych i najbardziej dynamicznych jest ośrodek, właśnie Instytut Teologii i Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy kilka innych ośrodków w kraju. I to jest zrozumiałe, że duchowością zajmują się teologowie, ale warto zauważyć, że duchowością zajmują się nawet bardziej psychologowie. Oni sobie zawłaszczyli obszar duchowości jako ich, choć przez całe wieki duchowość zawsze była postrzegana jako rzeczywistość teologiczna. Tymczasem psychologowie sobie ją przywłaszczyli i na przykład powstało Polskie Stowarzyszenie Teologów, Psychologów Duchowości i na przykład mamy w internecie, na Wikipedii, mamy hasło duchowość, które jest napisane przez psychologów i właściwie tam jest tylko wzmianka, że jest także teologiczne ujęcie duchowości. Ja próbowałem, tak jak każdy rzekomo może moderować hasło na Wikipedii, jest skutecznie odrzucane, żadnych zmian się nie da wprowadzić, bo jest to zawłaszczone przez środowiska psychologiczne. Więc jest swoista moda na duchowość. Ta moda idzie tak daleko, że socjologowie mówią współcześnie o nowej duchowości. Ksiądz profesor Janusz Mariański z naszego uniwersytetu wręcz powiada, że ta nowa duchowość stanowi taki megatrend XXI wieku. To jest nowa duchowość, właśnie po linii tej mody. Na czym ta nowa duchowość polega? No właśnie rzecz w tym, że nie do końca można precyzyjnie określić, na czym ta nowa duchowość polega, bo jest to coś zupełnie innego niż my przywykliśmy uważać. Mianowicie jest to zjawisko niejednorodne, odwołujące się do jakiejś transcendencji, czy do jakiegoś Boga, do jakiegoś bóstwa, do jakichś wierzeń, do jakichś przekonań. Jest to akcentowanie doświadczenia jakiegoś sakrum, często bezimiennego, bliżej nieokreślonego. Czyli każdy, kto ma jakąś potrzebę duchową, mieści się w tym nurcie. Ta nowa duchowość charakteryzuje się tym, że często jest ona pozainstytucjonalna. Nie lubi instytucji. Ta nowa duchowość rozwija się obok kościoła, obok ruchów religijnych, obok jakichś struktur organizacyjnych kościoła katolickiego, czy protestanckiego, czy innego. Jest to rodzaj takiej demokratyzacji życia duchowego. Czyli każdy, kto ma jakąś potrzebę duchową, uprawia duchowość i to jest jego duchowość i nikt nie ma prawa tutaj ingerować czy cokolwiek mu dyktować. Bardzo często w tym nurcie nowej duchowości przeciwstawia się ją religii. Proszę Państwa, nam się wydaje to dziwne. Za chwilę jeszcze dam przykłady. Ale nierzadko duchowość jest traktowana jako coś, co jest pozareligijne. Więc duchowość versus religia. Duchowość a religia to są dwie różne rzeczy. Podczas gdy myśmy byli przyzwyczajeni, że duchowość to jest właśnie przejaw naszej religijności. Tymczasem ten nowy nurt pokazuje nam duchowość niereligijną. Duchowość pozareligijną, wręcz ateistyczną. W związku z tym ta nowa duchowość charakteryzuje się dystansowaniem, czy wręcz kontestowaniem wszelkich rytuałów, wszelkich prawd wiary, wszelkich dogmatów, jak również norm moralnych. To oznacza, że ta nowa duchowość jest przede wszystkim duchowością indywidualistyczną. Każdy ma swoją jakąś duchowość, każdy tworzy własną jakąś religię na swój własny użytek i to jest coś jego, w co nikomu nie wolno ingerować. To, co ja doznaję, to, co ja odczuwam, to jest dla mnie najważniejsze. Taka jest specyfika tego nowego nurtu. No i tak jak wspomniałem, w tych centrach duchowości zasadniczym celem podejmowania czy zainteresowania sferą duchową jest zapewnienie człowiekowi dobrego samopoczucia, dobrostan psychiczny. Mam się dobrze czuć, mam się czuć, właśnie moja duchowość ma mnie relaksować, ma mi dać poczucie spełnienia, szczęścia, sensu i tak dalej. Pan Bóg jest mi do tego niepotrzebny. Ważny jestem ja, moje dobre samopoczucie. To jest ten nowy nurt duchowości. W związku z tym ważna jest ta harmonia z naturą, a więc wchodzenie w jakieś takie panteistyczne obszary światopoglądowe, a więc mam się dobrze odżywiać, mam żyć z rytmem mojego ciała. Ciało i moje samopoczucie jest najważniejsze. Również mówi się o równości płci, o harmonii ze stworzeniami, tak jak to w duchu New Age jest. Więc jeżeli, powiedzmy, ktoś ma taką czy inną preferencję płciową i to mu daje mocne doświadczenie duchowe, to jest okej. Okay. Tak powinno być. Jednym z takich konkretnych przykładów nowej duchowości jest lansowana przez eks-dominikanina amerykańskiego Matthew Foxa, który założył University of Creation Spirituality in Oakland w Ameryce, duchowość stworzenia. Na czym ta duchowość stworzenia polega? Tutaj macie Państwo pewne zestawienia, nie wiem na ile one są czytelne z końca sali, ale tylko parę przykładów, mianowicie w aspekcie dogmatycznym, w aspekcie doktrynalnym. Matthew Fox mówi w ten sposób, że jego duchowość stworzenia jest radykalnym sprzeciwem wobec tradycyjnej duchowości chrześcijańskiej, którą on określa jako duchowość upadku odkupienia. Że największym problemem świata jest to, że jest chrześcijaństwo, że jest Chrystus, że jest krzyż. że jest mowa o grzechu, o pokucie, o odkupieniu, to właśnie tworzy taką barierę niepokonywalną. A zatem należy wrócić do początku, do raju, do momentu stworzenia, kiedy była idealna harmonia. Problemem jest Chrystus. Taka jest nowa duchowość. I na przykład Matthew Fox mówi, w duchowości upadku odkupienia akcentujemy Boga jako Ojca. Duchowość stworzenia woli mówić o Bogu jako Matce. Więc już czujemy klimaty. Według niego duchowość stworzenia uprawia rodzaj chrystochwalstwa. Bałwochwalstwo, chrystochwalstwo. Chrystus najważniejszy. Tymczasem Matthew Fox mówi, najważniejsza to jest Trójca Święta, a nie Chrystus. Według niego w duchowości stworzenia Chrystus jest Synem Bożym. Tymczasem on woli mówić o Chrystusie jako tym, który uczy nas, jak my mamy być synami Bożymi. Więc zupełnie inne przestawienie akcentów. Według niego duchowość upadku odkupienia, czyli nasza duchowość, akcentuje budowanie Kościoła, co nie jest do końca prawdą, podczas gdy on uważa, że istotą duchowości stworzenia powinno być budowanie Królestwa tu na ziemi. Życie wieczne zaczyna się tu na ziemi, a nie gdzieś tam dopiero po śmierci. I tak dalej. Tutaj można by wiele tych przykładów przytaczać. Oczywiście te zarzuty, jakie Matthew Fox artykułuje pod adresem duchowości chrześcijańskiej, nazywanej przez niego duchowością upadku odkupienia, wynikają z pewnych jego interpretacji chrześcijaństwa, a nie z tego, co obiektywnie istnieje. To jest jeden z przykładów tej nowej duchowości. Inny przykład, duchowość ateistyczna, której takim propagatorem jest francuski myśliciel André Comte-Sponville, jest jego książka po polsku pod tytułem Duchowość ateistyczna. Dla André Comte-Sponville'a najważniejsza nie jest wiara, ale wierność. On sam pisze o sobie, że był ochrzczonym, wychowany w katolickiej rodzinie, ale jest ateistą. I jako ateista jest jednak wierny tradycji, w której został wychowany. I ta wierność tradycji, wierność temu, skąd się wyszło, bez względu na to, czego ona dotyczy, to jest istota duchowości. Wierność sobie, wierność swojej tożsamości. Jesteś ateistą, bądź wierny swoim przekonaniom. To jest twoja duchowość. On dalej tam mówi też o tym, podobnie jak Matthew Fox, o tym zakorzenieniu w doczesności. Jesteś postawiony tu i teraz. Czuj się odpowiedzialny, bądź wierny obowiązkom, jakie ci zostały powierzone tu i teraz. I to jest twoja duchowość. I ona jest ważniejsza niż twoja religia. Jeżeli jesteś religijny, jesteś wierny swojej religii, w porządku. Ale jeżeli nie jesteś religijny, jesteś ateistą, bądź wierny swoim przekonaniom. Na tym polega według niego duchowość. Pan Bóg jest nam do niczego tu w takim ujęciu niepotrzebny. Inny przykład duchowości w tym nowym stylu to duchowość bez religii, którą lansuje amerykański myśliciel Sam Harris. On wyraźnie podkreśla różnicę, czym innym według niego jest duchowość, czym innym jest religia. Duchowość według Sama Harrisa to przede wszystkim rozumienie samego siebie, to wsłuchanie się we własny rytm, to śledzenie własnych procesów psychicznych, własnych stanów emocjonalnych. To jest najważniejsze, to jest duchowość. Żadne odniesienie do Pana Boga, żadne odniesienie do religii. W centrum duchowości jestem ja i moja psychika. To, co się dzieje w moim umyśle, w moich myślach, w moich decyzjach, w moich przeżyciach. Takie poglądy są współcześnie lansowane. Proszę Państwa, jak się ustosunkować do tych nowych zjawisk w duchowości, których tylko dałem kilka przykładów? Otóż można się obrazić na rzeczywistość i nic z tego nie wynieść. A można szukać pewnych koncyliacyjnych, pewnych wspólnych płaszczyzn. I to, co w tej chwili chcę Państwu zaprezentować, to jest pewien mój autorski pogląd na te zjawiska, które się dzieją współcześnie, których próbujemy się odnaleźć. Nie toczymy wojny z tymi nowymi nurtami, bo to nic nie da. Natomiast próbujemy zrozumieć rzeczywistość, która jest. Otóż z pomocą przychodzi nam refleksja znowu Ojca Świętego Jana Pawła II, a konkretnie jeszcze z czasów jego posługi arcybiskupa Krakowa. W 68 bodajże 8 roku wydał książkę pod tytułem Osoba i czyn. Lektura dość trudna, ale niezwykle inspirująca. I otóż Karol Wojtyła w tym dziele pisze, że człowiek ma wrodzoną zdolność do transcendowania, do wychodzenia poza siebie, poza te biologiczne, elementarne potrzeby. On to nazywa autotranscendencją. Każdy człowiek, jako istota rozumna i wolna, ma w sobie tę tendencję transcendowania, wychodzenia poza siebie, szuka czegoś więcej niż tylko zjeść, wypocząć i tak dalej. I to kardynał Wojtyła nazywa duchowością. Właśnie ta zdolność do autotranscendencji to jest duchowość. Czyli wrażliwość na tajemnicę, która jest poza człowiekiem. Człowiek nie tworzy tej rzeczywistości, ale tą rzeczywistością się zadziwia. Otwiera się na nią, przyjmuje ją w siebie. To jest autotranscendencja. I do takiej autotranscendencji zdolny jest tylko człowiek jako istota rozumna i wolna. I to jest, proszę Państwa, sam fundament, taki antropologiczny fundament, czyli to, co jest wpisane w ludzką naturę. Ta zdolność do postrzegania tajemnicy, rzeczywistości innej niż zaspokojenie elementarnych potrzeb. To nas wyróżnia ze świata innych stworzeń. I ta zdolność do autotranscendencji ogarnia całego człowieka. Kardynał Wojtyła bardzo często podkreśla, tutaj mamy cytat z Familiaris Consortio z punktu 11, bardzo często podkreśla, że człowiek w tej swojej zdolności do transcendowania angażuje całego siebie, swoją strukturę psychiczną, ale i cielesną. O ile, tak jak powiedziałem na początku, nurty manichejskie, które wciąż są żywe w sektach, przeciwstawiają wymiar cielesny i duchowy, i często w naszym języku kaznodziejskim i katechetycznym my właśnie stawiamy sprawę w ten sposób, mówimy człowiek to dusza i ciało. Wprawdzie mówimy i, ale ten spójnik podkreśla tę nieuchronną różnicę pomiędzy wymiarem cielesnym i duchowym. I często myślimy w taki sposób, że to jest sfera duchowości, a to jest sfera cielesności. Jan Paweł II przerasta ten dualizm manichejski, podkreślając, że człowiek to duch ucieleśniony. Czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha. Człowiek to nie dwa takie sklejone kawałki dusza i ciała, ale dwie rzeczywistości, które się tak głęboko przenikają, że ich się nie da rozdzielić. Na wszystkich poziomach duchowości jest zaangażowane nasze ciało. Człowiek całym sobą wychyla się ku tej rzeczywistości, ku tej tajemnicy, czyli transcenduje. A zatem u podstaw naszego człowieczeństwa jest ta zdolność do autotranscendencji, którą ja nazywam duchowością antropogeniczną, czyli mającą swoją genezę w naturze człowieka. Można by tę duchowość antropogeniczną, dawniej nazywano życiem wewnętrznym, czyli wszystkim tym, co dzieje się w nas, tę duchowość antropogeniczną można by określić jako rodzaj takiej wrodzonej dyspozycji, pewnej zdolności do postrzegania świata poza mną. I dopiero w zależności od tego, ku czemu człowiek transcenduje, będziemy mieli określone style duchowości. Na przykład będzie między innymi duchowość religijna. Za chwilkę jeszcze w kolejnym slajdzie to Państwo zobaczycie. Ale posłużyłbym się pewnym porównaniem, to jest w tym momencie bardzo ważne. Zdrowe dziecko, które się rodzi, ono jeszcze nie mówi, ale ma dyspozycję do posługiwania się mową. To jest w jego naturze, jako człowieka. I teraz to dziecko, w zależności od tego, w jakich warunkach jest wychowywane, przez kogo jest wychowywane, według jakich założeń, będzie mówiło określonym językiem, będzie mówiło określone treści, posługując się aparatem mowy. To inny przykład. Ten sam człowiek może bluźnić, przeklinać, złorzeczyć, wypowiadać kłamstwa i tym samym aparatem mowy może uwielbiać Pana Boga. Ten sam aparat mowy, to samo narzędzie, a inaczej użyte. I proszę Państwa, podobnie jest w sferze duchowości, że ta nasza zdolność do autotranscendencji, ona może być różnie ukierunkowana. Ktoś może być ukierunkowany na jakieś wartości estetyczne, będzie to duchowość estetyczna, ktoś inny na wartości poznawcze, będzie to duchowość jakaś tam intelektualistyczna, a ktoś inny tę wrażliwość na tajemnicę ukierunkuje ku komuś lub ku czemuś, w kim pokłada nadzieję, że on nada sens mojemu życiu, on zabezpieczy moją egzystencję. Czyli będzie miał odniesienie soteryjne. I wówczas mówimy o duchowości religijnej. Ale to jest ciągle jeszcze poziom natury, działania człowieka. Dopiero na bazie tej natury wkracza łaska uświęcająca, łaska, która bazuje na naturze i wówczas mamy duchowość chrześcijańską. My w naszym odniesieniu, w naszym transcendowaniu ku Bogu w Trójcy Jedynemu wykorzystujemy ten sam antropologiczny mechanizm, jaki inni wykorzystują do jakichś innych celów, w jakichś innych stylach duchowości, o czym mówiłem przed chwilą. A zatem, schodząc tak od góry w dół, można powiedzieć, że duchowość antropogeniczna to cecha każdego człowieka jako istoty rozumnej i wolnej i przejawem tej duchowości antropogenicznej jest szeroko rozumiana kultura, która nas wyróżnia ze świata natury, a więc wszystko to, co stanowi naszą kulturę, język, wytwory techniki, architektura, malarstwo, sztuka, wszystko, wszystko, to jest duchowość na tym poziomie antropogenicznym, naturalnym. Potem, w zależności od tego, ku czemu się zwracamy, mamy różne te duchowości rodzajowe, i nierzadko jej celem jest ten dobrostan, ta pomyślność, o czym mówiłem. Innym poziomem jest duchowość religijna, która prowadzi ku zbawieniu, jakkolwiek rozumianemu. I w ramach tej duchowości religijnej dopiero mamy konkretną duchowość chrześcijańską, która jest atrybutem ludzi ochrzczonych w imię Przenajświętszej Trójcy. I wtedy dopiero na poziomie duchowości chrześcijańskiej możemy postawić znak równości z pojęciem życie duchowe, jako życie z Ducha Świętego, jako życie w Duchu Świętym przez tych, którzy ten dar Ducha Świętego otrzymali. A celem takiej duchowości chrześcijańskiej jest chrystoformizacja, czyli upodobnienie do Chrystusa i uświęcenie. Dlaczego, proszę Państwa, to jest tak ważne? Dlatego, że często nawet w naszym języku kaznodziejskim, katechetycznym, operujemy pojęciami nieprecyzyjnymi. Właśnie duchowość niejedno ma imię. Jeżeli ktoś mówi o życiu duchowym, mając na myśli jakiegoś buddystę czy satanistę, to popełnia błąd logiczny. Bo życie duchowe to jest życie Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie przyjął daru Ducha Świętego, nie został ochrzczony, to jak w nim może być życie duchowe? Jest w nim duchowość, ta antropogeniczna, jakaś duchowość. Każdy człowiek ma jakąś duchowość, ale życie duchowe to atrybut człowieka ochrzczonego, chrześcijanina. Dlatego nie można redukować duchowości chrześcijańskiej czy mieszać ją z jakimiś innymi duchowościami, co często jest modą. Często jest taką praktyką, że gdzieś tam się bierze jakieś duchowości dalekowschodnie, jakaś chrześcijańska joga, to jest bełkot. Co to jest chrześcijańska joga? To jest tak jak ognista woda czy coś w tym stylu, kwadratowe koło. Nie da się tych rzeczy pogodzić. Jedyna wspólna płaszczyzna to jest ten poziom antropogeniczny. Na poziomie wrodzonej, naturalnej potrzeby człowieka wychylenia się ku czemuś innemu. Życie duchowe, czyli duchowość chrześcijańska, przypomnijmy, to życie w Chrystusie według Ducha Świętego, jak pisze Jan Paweł II w Vita Consecrata w 93 numerze, albo w Pastores Labo Vobis, życie ożywiane i kierowane przez Ducha ku świętości i doskonaleniu miłości. To jest życie Ducha Świętego. Kto nie otrzymał Ducha Świętego, kto nie otworzył się na Niego, w tym nie ma życia duchowego. Jest co najwyżej jakaś duchowość na poziomie antropogenicznym. Dlatego nie mylmy tych pojęć. Zdawajmy sobie sprawę, że duchowość duchowości nie jest równa. Co więcej, duchowość chrześcijańska, koniecznie z tym przymiotnikiem chrześcijańska, ma charakter nadprzyrodzony, dany nam przez Boga. Duchowość chrześcijańska, która służy naszemu uświęceniu, czyli komunii z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, która się realizuje nie na własną rękę, ale we wspólnocie Kościoła, ma zatem charakter trynitarny, chrystologiczny, biblijny, eklezjalny, sakramentalny i maryjny. Na każdą z tych cech można by tutaj opisywać dość długo. To ma bardzo praktyczne przełożenia. Nasza duchowość chrześcijańska, czyli nasze życie duchowe, jest transcendowaniem, jest zwróceniem się ku Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jesteśmy ochrzczeni w imię Przenajświętszej Trójcy. Naszym modelem tego życia nowego jest Chrystus, stąd duchowość chrystologiczna. Źródłem naszej wiedzy o Bogu, tym, co inspiruje nasze transcendowanie, jest Pismo Święte. Dalej, to nasze transcendowanie ku Bogu w Trójcy aktualizuje się, realizuje, jest zasilane, jest ukierunkowywane przez wspólnotę Kościoła, przez całą wielką tradycję chrześcijańską, jaka się aktualizuje w Kościele Świętym. Dalej, duchowość chrześcijańska jest duchowością sakramentalną. Zostaliśmy ochrzczeni, otrzymaliśmy sakrament chrztu, sakrament bierzmowania, inne sakramenty. Jeżeli ktoś lansowałby jakąś duchowość, która by nie prowadziła do sakramentów, to na pewno nie jest to duchowość chrześcijańska. Niestety mamy takie zjawiska wśród, także w Polsce, zjawiska propagowania duchowości chrześcijańskiej, jak się wydaje, w których jakoś się dziwnie pomija potrzebę życia sakramentalnego, zwłaszcza sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii. Mówi się tak w sposób taki ogólny, Pan Bóg nas kocha, Bóg jest miłością, wszystko cacy, wszystko wygląda pięknie, z tym, że pod takim mówieniem o Bogu, bliżej nieokreślonym, chętnie się podpisze każdy inny wyznawca innych religii. Dlaczego nie mówić o Chrystusie? Dlaczego nie mówić o potrzebie zjednoczenia z Chrystusem przez sakrament pokuty, przez Eucharystię? To jest specyfika duchowości chrześcijańskiej, a często jest to gdzieś tak skrzętnie wymazywane. No i wreszcie wymiar maryjny. Czas nieubłaganie płynie, ale jeszcze parę rzeczy chcę Państwu przekazać. My mówimy nie tylko o duchowości maryjnej, jako czci dla Matki Bożej, ale zwracamy uwagę na maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Jeżeli byśmy uważnie się przyjrzeli całej zawartości doktryny na temat życia duchowego, to zauważymy, że przykład Maryi, wzorczość Maryi przenika wszystkie aspekty życia chrześcijańskiego. Dlatego nie tyle mówimy o duchowości maryjnej jako czymś wyodrębnionym, ale o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. I podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, duchowość chrześcijańska jest duchowością odgórną. To Bóg pierwszy nas umiłował, to On szuka człowieka, to On wychodzi naprzeciw, pobudza naszą wrodzoną zdolność do szukania tajemnicy i odpowiada na tę tajemnicę. Podczas gdy duchowości religijne są duchowościami oddolnymi, naturalnymi. To człowiek szuka Boga, to człowiek sobie tworzy jakiegoś Boga. Podczas gdy my przyjmujemy prawdę o Bogu nam objawioną. Dlatego papież Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice Deus Caritas Est pisze, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma jakiejś decyzji etycznej, jakiejś wielkiej idei, ale jest po prostu spotkanie z wydarzeniem, spotkanie z osobą, spotkanie z Chrystusem. I Państwa posługa właśnie na tym polega, by prowadzić do spotkania z Chrystusem, do doświadczenia bliskości Chrystusa. W ten sposób zapoczątkowujemy życie duchowe, bo Bóg nas pierwszy umiłował, a my na tę miłość odpowiadamy. Na tym polega nadprzyrodzony charakter duchowości chrześcijańskiej w odróżnieniu od duchowości naturalistycznych, gdzie człowiek sobie tworzy pewien obraz Boga według własnych wyobrażeń. Ta duchowość chrześcijańska nadprzyrodzona, ona jest bardzo zróżnicowana. Można mówić o różnych płaszczyznach zróżnicowania. Na przykład mamy zróżnicowanie na poziomie konfesyjnym. Mamy trzy wielkie wyznania chrześcijańskie, a więc katolicyzm, protestantyzm, prawosławie. Mamy różne tutaj duchowości. One się różnią w pewnych już konkretach. Natomiast co do istoty, jest to ta sama duchowość. Dalej, można mówić o różnych duchowościach na poziomie stanów życia w Kościele, w łonie katolicyzmu, jest duchowość kapłańska, duchowość życia konsekrowanego, a nie zakonna, tylko duchowość życia konsekrowanego i duchowość laika. I tu, proszę Państwa, taka ciekawostka. Od co najmniej 60 lat Kościół mówi o życiu konsekrowanym, podczas gdy w naszych modlitwach powszechnych, w Radio Maryja, w różnych zbiorach modlitw powszechnych módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. A Kościół mówi o życiu konsekrowanym. Jest 7 form życia konsekrowanego, wśród nich życie zakonne. Dlaczego nie uwzględniamy całego bogactwa Kościoła, tylko się modlimy o powołania zakonne? To tak jakbyśmy się modlili, przepraszam, o to, żeby rodziły się tylko dzieci z ciemnymi włosami. No tak, może naiwny przykład, ale to tak na marginesie. Mówimy o życiu konsekrowanym, o powołaniu do życia konsekrowanego. Jest 7 form życia konsekrowanego. 4 wspólnotowe, 3 indywidualne, ale to na inną okazję. Również można mówić o różnych postaciach duchowości chrześcijańskiej, biorąc pod uwagę różne kryteria szczegółowe. Na przykład ze względu na uwarunkowania etniczno-geograficzne będziemy mówili o duchowości wschodu chrześcijańskiego czy zachodu, o duchowości włoskiej, francuskiej, niemieckiej, także polskiej. Ze względu na pewne akcenty doktrynalne mówimy o duchowości na przykład pasyjnej, maryjnej itd. Ze względu na znowu różne praktyki ascetyczne będziemy mówili o duchowości miłosierdzia, duchowości pokutnej, czy pielgrzymkowej, czy jakiejkolwiek innej. Biorąc pod uwagę ten element antropologiczny, że mamy młodych ludzi, starszych, mamy mężczyzn, kobiety, też odpowiednio każdy przeżywa tę duchowość odpowiednio do swojej struktury psychosomatycznej, więc też mamy różne style duchowości w ramach jednej duchowości chrześcijańskiej. Również gdy bierzemy pod uwagę uwarunkowania historyczne, chronologiczne, mówimy o duchowości poszczególnych epok, czy właśnie ze względu na to, jakie były szkoły duchowości, będziemy mówili o duchowości benedyktyńskiej, dominikańskiej i tak dalej. Ale to tylko dotyczy pewnych aspektów. Natomiast co do istoty jest jedna duchowość chrześcijańska, która różnicuje się ze względu na te różne uwarunkowania. Więc jak widać, duchowość nie jedno ma imię. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli rozeznanie w tej różnorodności pojęć. Proszę Państwa, w tej modzie na duchowość, gdzie popularność tego pojęcia powoduje, że staje się ono nieostre, niejasne, musimy mieć żywą świadomość, o jakiej duchowości my mówimy. Starajmy się używać przymiotnika. My często dla skrótu pewnego mówimy duchowość. Jaka? Jaka duchowość? O jakiej duchowości mówisz? Chrześcijańskiej czy ateistycznej na przykład? Potrzeba precyzji pojęć. Potrzeba też rozumieć, czym jest duchowość jako właściwość ludzkiej natury, jako ta dyspozycja do transcendowania, coś, co wyróżnia człowieka ze świata istot żywych, i czym jest duchowość chrześcijańska jako życie duchowe. trzeba podkreślać nadprzyrodzony, wyjątkowy i nieredukowalny, tu mocno podkreślam, charakter duchowości chrześcijańskiej. Nie można sprowadzić duchowości chrześcijańskiej czy porównywać ją z jakimiś duchowościami innych religii. Nasza duchowość, i to nie jest jakiś rodzaj pychy czy jakiejś zarozumiałości, ale taka jest prawda wynikająca z objawienia. Więc albo ktoś przyjmuje objawienie i nauczanie Kościoła, z którego jasno wynika, że nasza wiara, nasza duchowość jest tą, którą Bóg nam dał, albo kwestionujemy wszystko do końca. I wreszcie trzeba nie tylko mieć rozeznanie w duchowości, ale tę duchowość, zdrową duchowość chrześcijańską, opartą na fundamencie Pisma Świętego, sakramentach, nauczania Kościoła, trzeba tę duchowość propagować. To nie jest tylko kwestia jakiejś pobożności, jakiegoś stylu, jakiejś maniery, jakaś pasja pobożnych pięknoduchów. Duchowość jest sposobem realizowania naszego fundamentalnego powołania do świętości, którą Jan Paweł II w liście Novo Millenio Vinae Unte określił jako wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego.